Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli wyjęte jest z Ewangelii Marka z rozdziału pierwszego i rozważać będziemy wiersze od 40 do 45. Wsłuchajmy się w tą krótką historię. I oto przyszedł do niego trędowaty, upadł na kolana i prosił: jeśli byś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. W tej chwili zszedł z niego trąd i stał się czysty. I zaraz odesłał go z takim surowym zakazem: pamiętaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę nakazaną przez Mojżesza. Niech to będzie dla nich świadectwem. Ten jednak, gdy odszedł, zaczął rozgłaszać i rozpowiadać o tym, co zaszło, tak, że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz musiał przebywać na zewnątrz, w odludnych miejscach. Tam też z różnych stron schodzili się do Niego ludzie. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to uzdrowienie, za tą historię. Dziękujemy za to, że Ty jesteś lekarzem, który przynosi nam lekarstwo na największą naszą chorobę, na chorobę grzechu. Dziękujemy, Panie, za to, że Ty masz moc stanąć przed nami i za to, że z miłości chcesz nas uzdrowić. Daj, Panie, byśmy potrafili przed Tobą stanąć, otworzyć się i przyjąć Twoje uzdrowienie. Powierzamy Ci ten czas, tą chwilę. Prowadź nas. Amen. Drogie siostry i bracia, kiedy czytałem i rozmyślałem nad tym fragmentem z pierwszego rozdziału Ewangelii Marka, zastanawiałem się, co by było, gdybym w tym tłumie gdzieś tam się znalazł przy Panu Jezusie. Czy zauważyłbym to, co zrobił Jezus w obliczu tak wielu różnych zdarzeń, cudów i tego, co działo się wokół Jezusa. Bo właściwie historia jest bardzo krótka. Kolejny człowiek, kolejny chory, kolejny, któremu udało się, który został przez Pana Jezusa uzdrowiony. Być może nawet czytając tą Ewangelię, moglibyśmy pomyśleć, że może pójdziemy dalej, może znajdziemy jakąś inną historię, bardziej fascynującą, poruszającą. Łatwo jest obok tej historii przejść obojętnie. Był chory, został uzdrowiony, dobrze się ta historia skończyła. Ale kochani ewangeliści, jeśli już zdecydowali się o czymś napisać, to tylko dlatego, że miało to najwyższą wartość. Już sam nawet ewangelista Jan przyznaje na końcu swojej Ewangelii tak: Jezus dokonał też wielu innych rzeczy. Gdyby je spisać jedną po drugiej, myślę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg spisanych na ten temat. A zatem to, co mamy w Ewangeliach na tych 136 stronach samych Ewangelii, to jest już esencja, to jest już to, co najważniejsze. I zwłaszcza tutaj, w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka, już na samym początku znajduje się historia uzdrowienia z trądu, co ma czytelnikowi już dać do myślenia, zatrzymać go i zadać mu kilka pytań. Spróbujmy zatem zastanowić się razem, co ukrywa ta krótka historia uzdrowienia. Ważne, by na początek poruszyć naszą wyobraźnię. Wiem, że jest wiele historii w Ewangelii nawiązujących do trędowatych. Niektóre zdarzają się też z przeznaczeniem do rozważania. Natomiast być może tak dla przypomnienia spróbujmy troszkę powiedzieć o tym, jak wyglądało życie osoby chorej na trąd. Otóż osoba taka, taki człowiek należał zdecydowanie do grupy najnieszczęśliwszych i najbardziej cierpiących osób w tym czasie. Jeśli uważnie przyjrzymy się temu, co tutaj Jezus dla niego zrobił, zauważymy, miejmy nadzieję z Bożą pomocą, że w tych okolicznościach znajduje się miejsce dla nas. Otóż, jak pewnie wiecie, trąd w czasach Pana Jezusa był chorobą nieuleczalną. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, jak taka choroba wyglądała, natomiast warto pokusić się o szczegóły z życia społecznego. I chyba za każdym razem, kiedy taką historię o uzdrowieniu takiego czy innego trędowatego omawiamy, warto sobie to przypomnieć. Najważniejsze jest to, że człowiek chory na trąd zostaje w sposób nagły i dramatyczny oddzielony od świata, w którym żyje. W trzeciej Księdze Mojżeszowej czytamy w 13 rozdziale: trędowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę zasłoniętą i winien wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby, czyli do śmierci, będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem. I właściwie w czasach Pana Jezusa faryzeusze dołożyli do tego wiele różnych innych zakazów i nakazów, które uniemożliwiały nawet najbliższym nieść pomoc takiej osobie chorej. Osoba ta bardzo często, nawet nie na trąd, ale z głodu, z opuszczenia, umierała. Nawet często zdarzało się, że ze względu na te zakazy i nakazy religijne decydowano się odprawić pogrzeb, jeszcze zanim osoba umarła. Zdarzało się, że ktoś chory na trąd z odległości mógł zobaczyć swoją własną uroczystość pogrzebową. Dla nas dzisiaj natomiast ważniejszy jest ten aspekt duchowy. Trąd bowiem był nie tylko chorobą ciała, ale przede wszystkim był uosobieniem i symbolem grzechu. Dlaczego? Dlatego, że konsekwencje tej choroby, trądu, były niemal identyczne do tych, które rodzi grzech w życiu człowieka. Zauważ, też może dla przypomnienia, trąd oddzielał człowieka od świata. Dokładnie tak samo, jak grzech oddziela człowieka od Pana Boga. Bardzo często również grzech, pycha, egoizm oddziela nas od drugiego człowieka, oddziela nas od świata. Po drugie, trąd oznaczał okrutną samotność. Nie bez znaczenia przy ołtarzu wysłuchaliśmy dwóch fragmentów. Jeden o Jakubie, który jest w drodze. On się włóczy, ucieka od najbliższych ze względu na to, co zrobił. I w momencie, kiedy objawia mu się Pan Bóg z tak pozytywnym, jeśli pamiętacie, słowem, mimo wszystko on przeżywa głęboką bojaźń, lęk. On nie zna tego Boga, który do niego mówi. Nie wie, co się po nim spodziewać. Jest przerażony. W swojej życiowej wędrówce, nawet jeśli ma do czynienia z Bogiem, czuje się samotny, bo człowiek nie jest w stanie poznać Boga, nie jest w stanie Go zrozumieć. Nie wie, czego Bóg od niego chce. Nie jest w stanie Go spotkać, dopóki ten Bóg sam nie zechce mu się objawić, na drodze jego życia stanąć i wskazać na swojego Syna. Po trzecie, trąd powodował całkowitą utratę kontroli nad swoim własnym ciałem. Można być człowiekiem tryskającym zdrowiem i dalej być uwikłanym w grzech, w pożądliwość, w jakiś upadek, nie mając kontroli nad swoim własnym życiem, robiąc rzeczy, które wiemy, że są złe, albo które są toksyczne dla nas, szkodliwe, ale jednak grzech powoduje, że trwamy w czymś albo szukamy czegoś, co Bogu się nie podoba. Po czwarte, trąd rozpoczyna się od maleńkiej białej plamki, czymś zupełnie niewinnym i niepozornym, ale po czasie przynosi ogromne cierpienie. Tak bywa również z grzechem, który bardzo często pcha nas w stronę jakiejś decyzji, jakiegoś postępowania na pozór bardzo niewinnego, niepozornego, który w perspektywie czasu przynosi bolesne konsekwencje. Bywa tak przecież, że jedna decyzja, jedno zdarzenie, nawet krótkie i chwilowe, niszczy małżeństwa, rodziny, przyjaźnie. Czasem nawet jedno słowo jest w stanie podzielić pokolenia, oddzielić dzieci od rodziców, dziadków, rodzinnego domu. Drodzy, jeszcze dwa tak ważne wnioski. Trąd nakazuje trzymać się z dala od świątyni, od tego wszystkiego, co w czasach Jezusa oznaczało wiarę, relację z Bogiem, pokój z Nim. Jeśli miałeś trąd, drzwi dla ciebie były zamknięte. Nie masz czego szukać w świątyni, nawet nie możesz się do niej zbliżyć. Jesteś oddzielony, jesteś skreślony. Grzech nakazuje ci, nakazuje mnie trzymać się z dala od Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Uwaga, grzech nie zabrania nam wierzyć, wręcz przeciwnie. Bardzo często nakazuje nam wierzyć w coś. Jeśli jednak wierzę w Boga, który mi nie nakazuje patrzeć, naśladować i robić to, co mówi Pan Jezus, to najprawdopodobniej ten sam Bóg nie będzie też zainteresowany tym, jak żyję i co na co dzień robię. Ostatni wniosek. Gdy pojawia się trąd, nie ma znaczenia to, kim jesteś. Nie ma znaczenia, czym się zajmujesz, jaki masz status społeczny, co o sobie myślisz, jaką masz godność, czy też poczucie własnej wartości. Nie ma znaczenia, czy uważasz siebie za dobrego, czy za złego człowieka. Nie ma znaczenia, co inni o tobie myślą. Mogą uważać cię za najlepszego, najwspanialszego człowieka na świecie. Wieść o tej chorobie w jednej chwili przekreśla wszystko. Powoduje, że niezależnie od tego, kim byłeś, w jednej chwili zostajesz zrównany z pozostałymi chorymi na trąd. Żadne znajomości, żadne zasługi nie mają znaczenia. Nikt nie może powiedzieć: słuchaj, byłeś tak dla nas dobry, byłeś tak fantastycznym człowiekiem, że pomimo trądu zostań z nami. Nie było takiej możliwości. Wieść o chorobie oznacza wygnanie, izolację i w końcu śmierć. W kategoriach społecznych ta rzecz, przyznaję, wykracza moje zrozumienie. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie wiem, co znaczy być w tamtych czasach chorym na trąd. Nie umiem tego sobie wyobrazić. W kategoriach duchowych zaczynam rozumieć, dlaczego ta historia już w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka się znajduje. Co tak naprawdę Pan Bóg chce powiedzieć? Na co zwrócić uwagę temu, który zaczyna czytać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie? Siostro i bracie, proszę, zobacz to. Jeśli stojąc tu, mógłbym powiedzieć: ja nie jestem chory, nie jestem grzeszny, jestem na tyle dobry, że nie muszę tego słuchać, to wtedy lepiej dla mnie, żebym zbierał punkty na tytuł dobrego człowieka XXI wieku. Dobrze by było, bym się tak przyłożył, abym zbierał dobre uczynki, punkty, by w dniu, kiedy stanę przed Bogiem, kiedy Pan Bóg przyłoży tą miarę, żebym mógł pozbierać te moje dobre uczynki i powiedzieć: brawo, udało ci się. Albo też usłyszeć: no niestety, 5 punktów ci zabrakło. Rzecz natomiast diametralnie się zmienia, gdy okazuje się, że moje serce pokryte jest trądem grzechu. Wtedy przestaje mieć znaczenie to, kim jestem i co w życiu osiągnąłem. Bo ten trąd grzechu umiejscawia mnie dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest każdy inny grzesznik, jakikolwiek żył na ziemi. Wtedy mam tylko jedno wyjście. Tylko jedno. Dokładnie to, które jest opisane w naszej dzisiejszej historii. Potrzebuję usłyszeć wieść o Jezusie, dowiedzieć się, kim jest i co robi, aby w tym moim grzesznym sercu Duch Święty zapalił, włączył syrenę alarmową, wiarę, przekonanie, że to jest On. To jest Ten, który ma moc zmienić mój status, zmienić moje położenie, z którym nie jestem w stanie nic zrobić, bo jestem duchowo martwy i duchowo skreślony. Ale On jest w stanie zmienić moje położenie, abym mógł w tej wierze powiedzieć Jemu: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Możesz mnie uratować. Bo nie mam ci co sam przynieść. Nie mogę nagromadzić tyle dobrych uczynków, aby twój krzyż przestał mieć znaczenie. Jeśli chcesz, możesz mnie uratować. Możesz mi pomóc. Moje życie kładę przed tobą. Zauważmy, podobnie jak w naszej historii, ten trędowaty musiał złamać przynajmniej kilkadziesiąt nakazów, przepisów wymyślonych przez faryzeuszy, aby dotrzeć tam do Jezusa i przed Nim uklęknąć, czyniąc całe swoje miejsce i otoczenie nieczystym ze względu na Jego obecność. Ale cóż on miał do stracenia? Mógł tylko zyskać. Co my mamy do stracenia, żeby pójść do Niego i tak samo jak ten człowiek uklęknąć i powiedzieć: ratuj, Ty możesz mi pomóc, możesz mnie oczyścić, jeśli chcesz. To piękna postawa człowieka, który już wie, że w tym życiu to chodzi tylko o Niego, o Syna Bożego. Cała reszta to chwila, w której jeszcze nie wiesz, albo już wiesz, że jesteś chory na trąd. Ten człowiek wie, że jest martwy. On wie, że już odprawiono pogrzeb. Już go nie ma. Ale wie też, przed kim klęczy. I wie też, jak czytamy w naszym dzisiejszym tekście, że oto ten Syn Boży jest pełen współczucia. To znaczy, że ta jego historia mogła się skończyć tylko w jeden sposób. Tylko w jeden sposób. Nie inaczej. Wróć dzisiaj do tej historii. Pierwszy rozdział Ewangelii Marka. Przeczytaj ją w domu jeszcze raz. Sprawdź, czy potrafisz zobaczyć tam siebie. Jeśli tak, to jest nadzieja na naprawdę dobre zakończenie. Amen.